Jesteśmy świadkami poprzez Księgę Jozuego przejścia przez Jordan. Mniej więcej to wyglądało tak, jakby iść przez Niemcy, obejść Polskę przez Czechy, Słowację i od strony Ukrainy wejść przez Wisłę. Tak to wyglądało wejście do ziemi obiecanej. Obeszli Edom, Synaj, Edom i przez Moab wchodzili. No ale taką naturalną barierą, granicą był Jordan. Rzeka wielkości Bugu, wieprzu. W sumie niewielka. Przybiera wtedy, kiedy są deszcze, czyli mniej więcej od września do marca. No i wtedy rzeczywiście powiększa się wielokrotnie, ponieważ niesie wody, które mają wystarczyć na cały rok. Bóg przewidział, że to wejście do ziemi obiecanej było w porze żniw, w najlepszym czasie z możliwych. Na polach dojrzało zboże, w ogrodach dojrzewają owoce. No nic lepszego nie mogło im się przydarzyć. I jeszcze czekają domy, których nie budowali. I słyszymy, jak Bóg mówi do Jozuego: zacznę cię wywyższać. Do tej pory Jozue żył w cieniu Mojżesza. Ta wielkość tego człowieka, prawodawcy, charyzmatycznej postaci, takiej posągowej, granitowej, mogła przytłoczyć Jozuego, ale Mojżesz umarł i można powiedzieć, że Jozue wychodzi z cienia. Staje się przewodnikiem. I Bóg mu mówi: tak jak byłem z Mojżeszem, będę z tobą. To jest bardzo ważne stwierdzenie. W nie mniejszym stopniu będę z tobą. Byłem z nim, będę z tobą. Czyli Jozue będzie miał także doświadczenie mocy Bożej, która będzie przychodzić w czasie wędrówki. I rozstąpienie się wód Jordanu, że w pewnym momencie rzeka przestała płynąć. Te wody, które na południe płynęły, już spłynęły do Morza Martwego, jest suche łożysko, a te, które są jeszcze na północ od tego przejścia, czyli od gór Hermonu, po prostu się zatrzymały i nie płyną dalej. Jest to cud porównywalny z rozstąpieniem się Morza Czerwonego. Mojżesz widział, jak rozstępuje się morze, a Jozue widzi, jak Jordan wstrzymuje swój bieg. Po ludzku jest to niemożliwe. Ale Pan Bóg, Twórca wszystkich żywiołów, może coś takiego spowodować. I to jest pierwszy znak dla Jozuego. Mocy Bożej. Potem będą następne. Zobaczę, jak padną mury Jerycha. I zobaczę, że faktycznie Bóg jest żywy, obecny. Bo to jest doświadczenie, które Bóg chce powtórzyć z każdym z nas. Żeby każdy miał takie doświadczenie, że Bóg jest żywy, obecny. Że nie jest gdzieś tam w chmurach i patrzy na ziemię, jak my się męczymy, tylko jest w naszej historii z całą miłością, z całą mocą. I to jest bardzo ważny, jest punkt zwrotny, można powiedzieć. Można powiedzieć, że Żydzi przekraczają Rubikon, czy troszeczkę już odwrót jest niemożliwy. Wreszcie są w tej ziemi. Po 40 latach prób, udręk, zmęczenia, pokus, szemrania, wreszcie zostają doprowadzeni. Czy będą mogli sobie spocząć na laurach i konsumować owoce tej ziemi? Nie. Dalej jest potrzebny wysiłek. Dalej jest potrzebna wierność przymierzu z Bogiem. Dalej jest ważne posłuszeństwo, żeby słuchać tego Boga. To nie jest koniec. To jest początek zasiedlania ziemi obiecanej. I oni się będą tego musieli nauczyć. I my też po wielu dziełach Bożych w naszym życiu, po wielu pięknych przeżyciach przychodzą nowe. I w nich też mamy rozpoznawać Boga. Ale mamy bardzo ważne pytanie w dzisiejszej Ewangelii o przebaczenie. Ile razy mam przebaczać? To znaczy Piotr pyta, czy jest jakaś granica przebaczenia? Czy jest coś, czego można nie przebaczyć? Czy jest ktoś, komu można nie przebaczyć? I Jezus udziela odpowiedzi, która nawet, myślę, przeraziła Piotra. Nie 7, tylko 70, a niekiedy nawet 70 razy 7, czyli 490 razy na dzień. W ten sposób Jezus mówi, że mamy przebaczać zawsze, wszystko i każdemu. Ludzie się rozstają, ale bywa, że rozstają się w gniewie. Powiedzmy, małżeństwo się rozwiodło. A to, że nie są razem, to jedno. Ale gniew, który między nimi jest. Moja ciotka rozstała się, moja matka chrzestna, rozstała się ze swoim mężem. I on umarł w gniewie, a teraz ona jest na wózku i prawdopodobnie też umrze w gniewie. Ponieważ nigdy sobie nie wypaczyli. To, że się ludzie rozstają, to jest inny problem. Ale to, że czują gniew mimo rozstania, powiedzmy pracownik i pracodawca. Powiedzmy, że pracodawca zwolnił pracownika albo wyrzucił go z pracy. Albo pracownik po prostu zrezygnował. Ja, że nie chcę u kogoś takiego pracować. Rozstali się. Ale gniew, żal, osąd może trwać nadal. Powiedzmy, że ktoś miał trudną relację sąsiedzką. No i przeprowadził się do innego bloku. Albo wybudował dom. No rozstał się, ale gniew może trwać nadal. Ktoś wyprowadził się z domu, bo się usamodzielnił. Ale może czuć się ogromny gniew na przykład do ojca, który go poranił. Może być tak nawet, że rodzic umrze, a dziecko ma do niego żal. Bo źle rozdysponował majątki. Albo nie rozdysponował. Albo zamiast majątku zostały długi, które trzeba spłacić. Przebaczenie to jest jedna z kilku rzeczy, których nie da się robić o własnych siłach. Nie da się nadstawiać drugiego policzka. Nie da się kochać nieprzyjaciół. Nie da się przyjmować cierpienia niezasłużonego. I nie da się przebaczać o własnych siłach. Te cztery rzeczy przerastają naszą naturę. Jeśli się dokona przebaczenie, czy dokonuje przebaczenie, to znaczy jest to cud, którego sprawcą jest Bóg w sercu człowieka. Bo to oznacza, że człowiek naśladuje Chrystusa, który na krzyżu modlił się za swoich prześladowców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Różnimy się tylko wielkością długu. Jeden jest winien 10 tysięcy talentów, a drugi tylko 100 denarów. Tylko to nas różni, ale wszyscy jesteśmy dłużnikami. Denar to była dniówka pracy, 100 denarów kwartał pracy, 3 miesiące. Talent to jest 32 kg srebra lub złota. Jednostka monetarna, niesłusznie mylona z jakimś uzdolnieniem, mówimy, że talenty. To była jednostka monetarna, podatki mierzono w talentach, kontrybucje narodowe. No więc 10 tysięcy talentów razy 32 kg, to jest dług niewyobrażalny. To są tysiące ton. Może nie tysiące, 32 tony srebra. To jest majątek, którego człowiek nie jest w stanie oddać. Jezus używa tej przypowieści, tak zwanej parabolicznej, która w sposób przesadzony, wyolbrzymiony, pokazuje problem długu i wielkości przebaczenia. I człowiek, któremu został podarowany dług, który prosił o cierpliwość, o miłosierdzie, okazuje się nieludzki, niemiłosierny wobec swojego dłużnika. Na szczęście są ludzie, którzy to widzą. I którzy opowiedzą gospodarzowi. Są ludzie, którzy będą przed Bogiem mówić o nas, będą mówić, wstawiać się za nami, albo będą świadczyć przeciwko nam. Wiesz o tym? Pamiętaj. Są ludzie, którzy będą za Tobą orędować, będą mówić, on mi pomógł, on mi przebaczył, on był cierpliwy, on mi darował wiele. Był wspaniałomyślny, był ponad zranienia, ale może być ktoś, kto stanie między mną a Bogiem i będzie mówił przeciwko mnie lub przeciwko Tobie. Powie, był nieużyty, miał zatwardziałe serce. Był surowy, był nieludzki, był bezwzględny, był bezduszny. Będziemy mieli swoich obrońców zapewne, obyśmy nie mieli swoich oskarżycieli. A jak będzie? Gajowniczek mógłby stanąć i powiedzieć: Maksymilian oddał za mnie życie. Był gotów umrzeć i umarł. Trzeba czegoś więcej? tak nieludzkim miejscu jak Auschwitz, kiedy każdy chciał przetrwać to wszystko i wyjść na wolność. Skazany na śmierć głodową najpierw, dobity fenolem, a potem spalony. Że nawet proch nie został po nim. Wielu ludzi zbudowało się postawą tego człowieka. Opowiadali między sobą w obozie i potem po wyzwoleniu i długo potem i do końca świata będziemy wspominać Maksymiliana, który coś takiego zrobił. Jego bracia zakonni mówili o nim: głupi Maksiu. Ale ten głupi Maksiu został świętym. A ci mądrzy zakonnicy umarli i nie zostali świętymi. A on został świętym męczennikiem. Dziękujemy Bogu naprawdę za świadectwa tylu świętych, których mamy, którzy okazywali miłosierdzie w miejscach, które wołały o miłosierdzie, a jednocześnie w tych samych miejscach to miłosierdzie było deptane na wszelkie możliwe sposoby. Bardzo potrzebujemy także dzisiaj ludzi miłosiernych. Słyszeliśmy z dzienniczka Faustyna, posłuszna natchnieniom, pojechała do Warszawy, wysiadła na dworcu i zagubiona w wielkim mieście, nie wiedziała, gdzie się udać. Usłyszała znowu, że musi jechać gdzieś na wieś i że tam znajdzie bezpieczny nocleg, bezpiecznych ludzi. I faktycznie Pan Bóg zaopiekował się nią, bo miał pewien plan związany z jej życiem, że ona ma nie zginąć, tylko ma żyć i napisać dzienniczek dla nas. Naprawdę dziękujemy Bogu za świętych, którzy mieli ogromnie dużo miłości do ludzi, z którymi przyszło dzielić wspólny czas. Amen.